Janusz Jaracz, dzień dobry. Dziś w programie trochę o ściganiu samochodowym, zawodowców i amatorów. Będzie też dłuższa rozmowa o policyjnych kontrolach drogowych, między innymi o tym, jak powinien się zachowywać policjant, a jak kierowca i pasażerowie. Czy są przypadki, w których można się nie zatrzymać i czy radiowóz musi być widoczny dla jadącego autem, którego prędkość jest mierzona. Zapraszam na motomagazyn Radia Rzeszów. Początek, krótkie przypomnienie informacji sprzed tygodnia. Nie wszyscy może zwrócili uwagę na to, że rzeszowianin Grzegorz Grzyb i jego pilot Adam Binieda zrobili kolejny krok do tytułu rajdowych samochodowych mistrzów Polski. Duet jadący z Kodą Fabią Rally 2 Evo wygrał Valvoline Rajd Małopolski, czwartą rundę sezonu i umocnił się na prowadzeniu w punktacji cyklu. Grzyb miał i pecha, i szczęście z nieszczęścia innych, bo zaczął od przebicia opony już na pierwszym OS-ie, a w ostatecznym zwycięstwie wydatnie pomógł mu poważny wypadek wyprzedzającego go od początku imprezy duetu braci Jarosława i Marcina Szejów. Wylecieli oni z trasy pod koniec zawodów. A tak Grzegorz Grzyb podsumowywał start.
No nie ma co gadać, bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Naprawdę mieliśmy mega przygodę już na pierwszym odcinku specjalnym. Później też jakieś drobne historie się działy, troszkę zmieniliśmy setup, bo w ogóle auto mi nie skręcało przodem, także no teraz jest troszeczkę lepiej, także się cieszę, że też jakiś progres z furą zrobiliśmy. Staraliśmy się od początku jechać dosyć czysto, jeszcze zrobiliśmy babola na Zapoznaniu, nie skręciliśmy w jedną drogę, mieliśmy kilometr nieopisanego OS-u, no nie do końca chcieliśmy się chwalić konkurencji. Łukasz Kotarba udostępnił mi swój opis, który ma w ogóle na odwrót, przerabiałem go po swojemu, on ma jeden to jest szybki, u mnie jeden to jest nawrót. No i tak jakoś przeżyliśmy ten OS i co? No jest fajnie, no nie ma co opowiadać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi. Dziękuję teamowi, Adasiowi, wszystkim, bo naprawdę było cholernie ciężko.
Tyle Grzegorz Grzyb. I od razu trzeba dodać, że kolejną rundą rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski jest 32. edycja rajdu rzeszowskiego. To będzie 11 wymagających asfaltowych odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 150 km. I tu gratka dla miłośników motosportu z okolic Jasła, bo jeden z OS-ów to Kołaczyce na drogach w okolicach tej miejscowości, niewykorzystywanych nigdy wcześniej w rajdach samochodowych. Rajd rzeszowski od 10 do 12 sierpnia. To o zawodowcach, ale jest też propozycja dla amatorów. Jutro w Mielcu super sprint po 50. Nie chodzi o wiek startujących, ani oczywiście porcję alkoholu. Nazwę wyjaśni Grzegorz Stryjski, prezes Automobil Klubu Mieleckiego.
W tym roku Automobil Klub Mielecki obchodzi 50 lat swojej działalności. Sięga to daty 11 maja w 1973 roku i dlatego nazwaliśmy tą imprezę Super Sprint po 50.
Niech pan wyjaśni zatem jeszcze, co oznacza Super Sprint, bo pewnie nie wszyscy wiedzą.
To jest impreza, która jest zorganizowana przez Polski Związek Motorowy dla amatorów. Odcinek sprawnościowy, który ma długość 2 km. To nie można nazwać tego wyścigiem, natomiast to jest próba sprawnościowa, która wymaga pewnej koncentracji od tych uczestników. Ukształtowanie trasy przejazdu pozwala, aby można było wprowadzać samochód w zakręt, w prawo, w lewo, robić nawrót. No, mamy kierowców, którzy ruszają z piskiem opon, oni zwracają na siebie uwagę, wymuszają, już nie mówię, że pierwszeństwo przejazdu, ale wymuszają warunki drogowe. Natomiast no, nie chcą uczestniczyć w tego typu imprezach. Ta impreza jest pod kontrolą, wyłączone ulice są z ruchu, także bezpieczeństwo jest najważniejsze uczestników, a zarazem wszystkich oglądających. W innych klubach też to organizują, więc można sobie tym sposobem doskonalić technikę jazdy.
No ale to też współzawodnictwo. Mierzycie przecież czasy.
Mierzymy, oczywiście, że mierzymy. Regulamin zakłada, że może być 3 przejazdy i najlepszy czas danego uczestnika powoduje, że w danej klasie on zdobywa pierwsze, czy drugie, czy trzecie punktowane miejsce.
Jak zwykle w takich zawodach samochody podzielone są na klasy, no bo wiadomo, że Cinquecento nie może walczyć z autem, które ma silnik o mocy ponad 200 koni mechanicznych. A jakie trzeba spełnić warunki, żeby wystartować w super sprincie?
Ten samochód powinien przejść badania techniczne, czyli być sprawnym technicznie. Kierowca musi posiadać do pomocy pilota, muszą posiadać kaski, nie potrzeba mieć licencji wyścigowych, rajdowych, tylko normalne prawo jazdy. I pilot musi mieć ukończone 17 lat, żeby mógł poprowadzić tego kierowcę po tej trasie.
No i to jest pierwszy krok do tego, żeby zostać zawodnikiem.
Tak, oczywiście. Najniższą rangę posiadają właśnie tego typu te super sprinty, konkursowe jazdy samochodem. To jest, jak to mówią, stopień do uzyskania licencji kierowcy wyścigowego czy rajdowego. Im więcej weźmie udział w tego typu imprezach, tym sobie później lepiej poradzi już, kiedy będzie miał tą licencję zawodnika sportowego.
To na koniec jeszcze informacja dla kibiców. Gdzie stanąć, żeby dobrze widzieć przebieg zawodów i być bezpiecznym?
Będą strefy wyznaczone dla kibiców. To odbywa się na Alei Niepodległości, włącznie z wiaduktem i zjazdem z tego wiaduktu, czyli obok jest tak zwany tutaj u nas pasaż i na tym pasażu są balkony i można obserwować z góry przejazdy tych uczestników. Ale można też i oglądać w innych miejscach, gdzie te miejsca one są bezpieczne, w okolicach startu, w okolicach mety. Trzeba po prostu zachować zdrowy rozsądek, no i oczywiście bezpieczeństwo samych oglądających. Przejazdy zapoznawcze są od godziny 10, a przejazdy już na czas będą się odbywać od godziny 11. Przy tej okazji tego super sprintu po 50 jeszcze Automobil Klub Mielecki zafundował tym wszystkim uczestnikom dwa dodatkowe przejazdy, połączył super sprint jako rundę mistrzostw okręgu rzeszowskiego i imprezę okolicznościową Automobil Klubu Mieleckiego. Także będzie więcej atrakcji niż na normalnym super sprincie, będzie 5 przejazdów i też te przejazdy wszystkie będą punktowane.
Dodam jeszcze, że zawody w Mielcu oznaczają oczywiście także konieczność wyłączenia z ruchu dwóch odcinków ulic. Od godziny 7 do 19 całkowicie zamknięta dla ruchu będzie jutro Aleja Niepodległości, od skrzyżowania z ulicami Chopina i Biernackiego aż do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. I też krzyżująca się z nią ulica Jagiellończyka, odcinek od ronda Stali Mielec pod wiaduktem do skrzyżowania z Dworcową. A kolejne na Podkarpaciu takie zawody dla amatorów już za tydzień organizuje Automobil Klub Małopolski w Krośnie, a dokładniej jego koło w Sanoku. To 4. Super Sprint Ziemi Sanockiej, 3. runda Mistrzostw Galicji. Zapraszam teraz na rozmowę dotyczącą kontroli drogowych, bo i one oczywiście mają swoje szczegółowe zasady, którymi kierować się muszą zarówno policjanci, jak i kierujący. I uwaga, także pasażerowie samochodów. Przepisy przybliża pełniący już w moich audycjach rolę stałego eksperta, młodszy aspirant Daniel Lelko. Zaczęliśmy od stroju obowiązującego funkcjonariusza.
Jeśli chodzi o mundurowanie, policjant wykonujący czynności na drodze powinien mieć kamizelkę koloru żółtego z napisem Policja.
Powinien czy musi?
Musi mieć, bo tak jest w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli chodzi o sposób zatrzymania, rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego jasno nam weryfikuje i mówi, w jaki sposób ta kontrola powinna wyglądać. Umundurowany policjant może wydać sygnał do zatrzymania tarczą lub ręką, jeśli oczywiście jest dostateczna widoczność. W przypadkach niedostatecznej widoczności, czyli kiedy jest zmniejszona przejrzystość powietrza i od zmierzchu do świtu, policjant zatrzymuje tarczą ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym, albo latarką z nakładką ze światłem czerwonym. Nieumundurowany policjant z kolei może zatrzymać pojazd tylko w obszarze zabudowanym i nie może tego zrobić ręką. Musi albo latarką, albo tarczą do zatrzymywania pojazdu ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
No, z tego wynika, że widzę osobę z lizakiem, to jeśli w terenie zabudowanym muszę się zatrzymać, ale poza już nie.
Mówimy tutaj o nieumundurowanym policjancie, tak? Bo rozumiem, że chodzi panu o to, że ktoś może mieć jakieś niecne zamiary.
No, taka tarcza jest do zdobycia bez problemu przecież.
Tarcza czy kamizelka, dlatego to jest właśnie uwarunkowane przepisami, że policjant nieumundurowany może nas zatrzymać tylko w obszarze zabudowanym.
Radiowóz czy wóz nieoznakowany, jak zatrzymuje?
Jeśli policjant zdecyduje się zatrzymać takiego kierującego, może to zrobić na kilka sposobów. Przy użyciu sygnałów świetlnych, i dźwiękowych, wydając również sygnały dźwiękowe w postaci komunikatów. Jeśli mamy radiowóz nieoznakowany, bardzo często jest tak, i może to zobaczyć w programach telewizyjnych, czy też na drodze, że radiowóz wyprzedza i wystarczy, że na przykład wyświetli na tablicy przez tylną szybę komunikat: proszę jechać za mną, proszę się zatrzymać. Wielu kierujących, jeśli usłyszy sygnały do zatrzymania, to mimo tego kontynuuje tę jazdę. Często zdarza się tak, że potem policjant pyta się, dlaczego się pan nie zatrzymał, to ten kierujący odpowiada: nie zatrzymałem się, ponieważ szukałem bezpiecznego miejsca. Musimy sobie jasno określić, że to policjant decyduje i to on bierze za to odpowiedzialność, w którym miejscu zatrzymuje pojazd. Ma to zrobić w takim miejscu, żeby to nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu, ale o tym, czy to zagraża, czy nie, decyduje właśnie policjant.
Czyli jeżeli kierowca widzi, że z tyłu za nim jest radiowóz, włącza światła, sygnały, to musi się zatrzymać.
Jeśli się nie zatrzyma, policjant może to potraktować jako niestosowanie się do sygnałów i poleceń, a za takie wykroczenie jest mandat i to niemały, tak samo punkty karne.
Nie może powiedzieć, że no, myślałem, że zaczynacie jakąś akcję i zaraz mnie wyprzedzicie.
Takie tłumaczenie to nie jest tłumaczenie, ponieważ jeśli widział sygnały pojazdu uprzywilejowanego, to powinien zjechać maksymalnie do prawej krawędzi jezdni i pozwolić na wyprzedzenie się przez pojazd, a skoro nie zjeżdża, a radiowóz go nie wyprzedza, no to chyba jednoznaczne jest to, że to właśnie radiowóz zatrzymuje tego kierującego.
I mogą to być same sygnały świetlne, bo kiedyś mówiliśmy o tym, że żeby był w akcji radiowóz, musi być i świetlne, i dźwiękowe.
Tak, mogą być same sygnały świetlne, mogą być załączone również do tego dźwięki. Radiowóz może się też zrównać. Tarcze do zatrzymywania pojazdów policjanci często pokazują przez szyby, albo po prostu wystawiają właśnie przez okno i też w ten sposób zatrzymują.
Zatrzymujemy się i co? Siedzimy w środku.
Tak, siedzimy w środku. Ręce na kierownicy trzymamy. Nie wyciągamy kluczyków, nie unieruchamiamy silnika.
Nie odpinamy pasów.
Nie. Czekamy na to, aż podejdzie do nas policjant. I dopiero na wyraźne polecenie policjanta unieruchamiamy silnik i na przykład włączamy światła awaryjne. Ale jeśli policjant nam tego nie powie, to tego nie robimy. Siedzimy i czekamy. Nie wychodzimy bez zezwolenia. Tyczy się to tak samo kierującego, jak i również każdego pasażera, który jest w kontrolowanym pojeździe. To również jest uwarunkowane przepisami. Bardzo często ludzie o tym nie wiedzą. Często jest tak, że policjant zatrzymuje pojazd do kontroli, jeszcze nie zdąży podejść, przedstawić się, podać powodu, a kierowca już wysiada i albo ma do niego pretensje nieuzasadnione, albo po prostu pyta się, o co chodzi. No to już jest wykroczenie. A za takie wysiadanie z pojazdu mandat może być nawet 3000 zł bez zezwolenia, oczywiście, jeśli ktoś wysiądzie. I nieważne, czy to jest to kierujący, czy pasażer. Żyjemy w takich czasach, że te czasy się stają coraz bardziej niebezpieczne. I policjant nie wie, dlaczego ten kierujący wysiada. Bo to było tak u nas przyjęte w kraju, że po prostu się wysiadało, był taki high life, można powiedzieć. Z autopsji mogę przywołać takie sytuacje, kiedy mówiłem kontrolowanemu, że to jest bardzo niebezpieczne. To on był: a proszę pana, to nie jest dziki zachód, to nie Ameryka. No jak pokazują ostatnie przypadki, nie trzeba Ameryki, bo nie tak dawno policjant w Raciborzu poniósł śmierć, kiedy do niego strzelano i jest masa różnych zachowań kierujących, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu, pod wpływem środków. Nie wiadomo, co takiemu kontrolowanemu przyjdzie do głowy, dlatego to jest zagrożone tak wysokim mandatem.
Wspomniał pan o tym, że podejdzie policjant, przedstawi się i poda powód. Policjant też ma obowiązki. przy rozpoczęciu kontroli.
Tak, oczywiście. Policjant podaje stopień, imię i nazwisko oraz powód zatrzymania. Na wyraźne polecenie osoby kontrolowanej musi okazać również legitymację w taki sposób, aby można było spokojnie odpisać jego dane.
A jak jest nieumundurowany, to ma jakieś dodatkowe, od razu musi pokazać legitymację?
Tak, dokładnie. Nieumundurowany policjant od razu bez wezwania pokazuje legitymację.
I co policjant może mi sprawdzić w samochodzie?
Oprócz oczywiście uprawnień do kierowania, które są powiedzmy najważniejsze przy takiej kontroli, od których się zaczyna. Trzeźwość jest bardzo częstym aspektem podczas kontroli. Przeważnie odbywa się to na zasadzie szybkiego dmuchnięcia w to urządzenie bezustnikowe, prawda? Jak już sprawdzimy trzeźwość, dokumenty, wszystko się zgadza, to policjant może sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu, obowiązkowe wyposażenie. Jeśli mówimy tutaj o stanie technicznym, to tak naprawdę przeszkolony policjant może sprawdzić nam wszystko w tym pojeździe. Oczywiście wszystko, co może sprawdzić w warunkach drogowych. Może wsiadać do kontrolowanego pojazdu, też niech kierujący nie dziwią się, że policjant poleci im wyjście, bo właśnie przy kontroli stanu technicznego, a zwłaszcza przy sprawności hamulców, mało tego, może wsiąść, może również kierować tym pojazdem, żeby sprawdzić, czy hamulce działają odpowiednio. Może polecić otwarcie komory silnika, komory bagażnika, żeby sprawdzić na przykład, czy znajduje się tam gaśnica i trójkąt, które są obowiązkowymi wyposażeniami.
A jeżeli ja mam coś takiego, nie chciałbym, żeby policjant zobaczył w bagażniku dokumenty, których nikt nie powinien zobaczyć.
No policjant powie, że ma pan pokazać obowiązkowe wyposażenie. To obowiązkowe wyposażenie no, nie musi się znajdować w bagażniku, bo może pan je przewozić wewnątrz pojazdu. Jeśli chodzi o gaśnicę, to ona ma być w miejscu łatwo dostępnym. No przeważnie kierujący przewożą te gaśnice w bagażniku. I bardzo często jest tak, kiedy policjanci proszą o okazanie obowiązkowego wyposażenia, to kiedy ta pokrywa komory bagażnika się podnosi do góry, to tam mamy dosłownie wszystko. I kierowcy szukają czasami po 5 minut, gdzie ta gaśnica jest. No to za 5 minut to już nie ma co szukać, jeśli samochód by się palił.
Wrócę do mojego pytania. Jeżeli nie chcę, żeby policjant zobaczył, co mam w bagażniku, to po prostu sam mogę wyjąć to obowiązkowe wyposażenie.
No tak, oczywiście. Policjant chce zobaczyć obowiązkowe wyposażenie, a nie chce zaglądać do bagażnika, czy wykonywać od razu czynności procesowe, jakie jest przeszukanie.
Ale może przeszukanie sobie sam wymyślić?
Może, jeśli ma jakieś uzasadnione podejrzenie, że coś tam może się znajdować, jeśli jakieś przedmioty pochodzące z przestępstwa lub służące do jego popełnienia, to oczywiście może to zrobić.
Wróćmy na chwilę jeszcze do badania alkomatem, bo kierowca może odmówić takiego badania.
Tak, może odmówić poddania się badaniu na zawartość alkoholu, czy badaniu śliny na przykład na zawartość substancji jakichś działających podobnie do alkoholu. W takim wypadku kierujący jest przewożony do szpitala, gdzie zostaje mu pobierana krew i tego badania już nie może odbyć.
A jeśli się okaże, że jest trzeźwy, ktoś może nawet pomyśleć, wypiłem piwo, może zanim dojadę do szpitala, to wytrzeźwieje.
No to, że tak powiem, dobrze dla niego, prawda, że okazało się, że jest trzeźwy, ale niezależnie od wyniku, cała ta procedura w ten sposób się odbyła.
I nie ponoszę konsekwencji wtedy, jeżeli się nie poddałem badaniu na miejscu?
Nie, bo kierujący ma prawo odmówić badania na drodze i wtedy jest przewożony do szpitala, gdzie jest mu pobierana krew.
Pamiętam też takie dyskusje, czy policjant w ogóle może zatrzymać kogoś bez powodu. Dywagacje czy kontrole prewencyjne, akcje typu trzeźwy poranek, czy one są zgodne z literą prawa?
Rzeczywiście we wcześniejszych latach była masa takich i filmików na portalach społecznościowych, na różnych mediach, gdzie kierujący pytali się o podstawę prawną. Jest jasno napisane w prawie ruchu drogowym, dokładnie w artykule 129 JA, że policjant lub inna osoba uprawniona do kontroli ruchu drogowego może poddać osobę, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowała. Czyli wystarczy kierować. Kieruje pan samochodem? To ja mogę pana poddać badaniu na zawartość alkoholu.
Jeszcze jedna rzecz, na którą narzekają kierowcy. Policjant schowany w krzakach, jak to się mówi. Jest obowiązek widoczności radiowozu.
Ten zapis znajduje się w zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Policji w sprawie pełnienia służby na drogach. I tam jest taki zapis, że radiowóz policji powinien być ustawiony w miejscu bezpiecznym i widocznym dla innych uczestników ruchu. Nie ma określonego, z jakiej odległości ma być widoczny, prawda? Rozumiem frustrację kierowców, kiedy mówią, że gdzieś tam patrol policji chowa się w krzakach, ale skoro przepisy nie definiują nam jasno tego, z jakiej odległości ma być widoczny, no to policja ustawia ten radiowóz i w ich mniemaniu jest ustawiony dobrze i według przepisów prawa również, ponieważ jest widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego i stoi w miejscu bezpiecznym.
Jest widoczny dla tych, którzy jadą akurat nie od tej strony kontroli, albo jak się dopiero dojedzie do niego.
No tak, ale w przepisach nie ma napisane dla kogo. Dla uczestników ruchu drogowego? No to jest dla uczestników ruchu drogowego. Wiem, że kierowcy bardzo chcieliby, żeby te radiowozy były ustawione najlepiej na środku jezdni z włączonymi sygnałami błyskowymi, albo jeszcze, żeby wcześniej stał jakiś patrol i ostrzegał o tym, że za chwilę tam stoją ich koledzy i dokonują pomiarów prędkości. Tylko musimy wiedzieć, że to wtedy się mija z celem, prawda? Bo no to chyba każdy, jeśli ktoś wie, że stoi tam policjant, bo po to jest Janosik, czy po to niektórzy kierujący mrugają sobie światłami, co jest oczywiście zabronione, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, czy przez radio CBS wydają znaki, no to chyba nikt o zdrowych zmysłach nie przekroczy tej prędkości, skoro wie, że tam jest policja. Pamiętam, chyba w latach 90. była taka akcja, że się ustawiały takie tekturowe radiowozy przy drogach. No to bo jakieś, idąc z tym tokiem myślenia, moglibyśmy takie radiowozy sobie podrukować i porozstawiać na środku jezdni i żeby ostrzegały.
Jeszcze jedna rzecz, którą ostatnio zaobserwowałem. Nie pierwszy raz zresztą policjant, który zatrzymuje do kontroli kierowcę i nakazuje mu wjechanie na przystanek autobusowy. No to tak to wygląda, jakby nakazywał mu dokonanie wykroczenia.
W tym rozporządzeniu właśnie w sprawie kontroli ruchu drogowego jest zapis, że policjant zatrzymuje pojazd do kontroli w miejscu, którym nie zagraża on bezpieczeństwu ruchu. Nie jest powiedziane, czy w miejscu dopuszczonym, czy w miejscu, gdzie nie popełnia ten kierujący wykroczenia, tylko w miejscu, w którym nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. I takim miejscem jest na przykład właśnie zatoka autobusowa, prawda? Jakaś powierzchnia wyłączona z ruchu przy poboczu, więc jest to prawnie dozwolone.
Tłumaczył młodszy aspirant Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Tyle na dziś. Janusz Jaracz, do usłyszenia.
Stoisz pod moimi drzwiami, gotów na podboje. Z uśmiechem wiejskiego Kasanowy, jakbyś przyszedł po swoje. Lecz otwieram ci drzwi ja, a nie moja córka. Plany będzie zmienić musiał. Witaj, poznaj tatusia. Słyszę w twoim samochodzie arcydzieła disco bolo. Twórczość wybitna bez wątpienia, lecz nieco zęby bolą. Ta muzyka w połączeniu z twym sportowym ubiorem wyjątkowo fatalnie ci wróży. Żegnaj miłej podróży, albowiem córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki nie ma w domu. Jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie. Córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Nie ma córki w domu. Drzwi dzwoni. To młody inteligent w okularach i z kwiatami w dłoni. Pyta, czy do filharmonii może zaprosić córkę, bo dziś grają nastrojowe nokturny. Chwila, robię się czujny. No bo kulturalny chłopiec niestety pewnie bić się nie umie. Broni moją córkę w niekulturalnym tłumie. Muszę mu powiedzieć prawdę, bo szczerość to moja podstawowa cecha. Słuchaj, masz dzisiaj pecha, albowiem córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie.